Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Dzień dobry, Wojtek Suleciński, witam Państwa. Dziś bez krawatów, czterech gości moich. Ryszard Świlski, Platforma Obywatelska. Znowu marszałek, tak trzeba ten status określić. Znowu stary. Patryk Dębski, PiS. Już prawie burmistrz Pelplina. W poniedziałek za przysiężenie?
W poniedziałek po 14.
Aleksander Lewandowski, SLD. Po nieudanej kampanii, jak rozumiem, w Wejherowie, gdzie no, w pierwszej turze.
Tak, pierwszej turze wybrane.
No i Krzysztof Pałkowski, PSL. No też, trzeba powiedzieć, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, a nie radny.
Nie radny, ale próbował być radnym.
No wiem właśnie. No zobaczymy, jak to będzie. Ten bilans wyborów samorządowych widziany zarówno oczami tych, którzy wygrali, jak i tych, którzy przegrali. Czasami jest paradoksalnie, partie wygrały, a samemu się nie odniosło sukcesu. Panowie, chcę spytać o podsumowanie tych wyborów samorządowych i to z takiej perspektywy właśnie ludzi, którzy aktywnie na Pomorzu pracują, a nie patrzą na to z perspektywy Warszawy, bo tak często na to posłowie i ważni, różni ludzie patrzą. To te wybory były ciekawsze niż poprzednie? Dużo było zaskakujących rozstrzygnięć także na Pomorzu, panie marszałku.
Czy one były ciekawsze? Takie trochę chyba, z mojej perspektywy, trochę bez kolorytu, tak szczerze powiedziawszy. Nie było takiego jakiegoś koloru, nie było takich fajerwerków. Nie chodzi o to, żeby tutaj oczywiście pokazywać, nie wiem, jakieś spektakularne elementy, ale myślę, że dla mnie, z perspektywy mojej oceny, ja jestem w samorządzie od ponad 20 lat tak naprawdę, to dla mnie wielką porażką jest frekwencja. I dla mnie to jest największy taki element do zastanowienia. Dlaczego
to
tak?
Jest także porażka dla Platformy Obywatelskiej, bo to w dużym stopniu wasz elektorat, sądząc po wynikach, został w domu.
I dlatego o tym mówię. To jest, dla mnie to jest porażka. Każdy wynik to jest wynik taki, że ludzie poszli, zagłosowali, dokonali odpowiedniego wyboru. Rządzą ci, którzy nie zawsze wygrali wybory, to co pan zresztą zwrócił uwagę, ale to jest element, nad którym trzeba się zastanowić, bo za chwilę to tak naprawdę nie będzie miało sensu. Jeżeli 30 kilka procent ludzi idzie na wybory, to znaczy, że albo mieszkańców nie interesuje to, co się dzieje w ich miejscowości, albo my nie potrafimy tego jakoś pokazać.
Może jednak nie potrafimy, bo sądzę, że to wybór bezpośredni na stanowiska wójtów, burmistrzów, prezydentów, to było to coś, co miało nas przekonać do wyborów samorządowych i tutaj frekwencja od tych wyborów w 2002 roku właściwie cały czas lekko rośnie, choć na Pomorzu niestety nie.
A to ja pójdę z uporem maniaka tą swoją tezą. Jestem pruszczaninem. W Pruszczu wybór burmistrza był jednoznaczny w pierwszej turze, prawie 80%. Ale co z tego? Co z tego, jeżeli na burmistrza miasta zagłosowało mniej osób niż 4 lata temu? Mieszkańcy Pruszcza postanowili, podjęli taką decyzję i tak jest dobrze, niekoniecznie muszę iść na wybory, bo się nic nie zmieni, czyli zostaję w domu. No i teraz jest pytanie, dlaczego tych 1000 osób mniej było na wyborach? Dlaczego nie poszli i powiedzieli, ten facet jest w porządku, zagłosuję na niego jeszcze raz. I to jest ta bolączka.
Może uznali, że ten facet jest w porządku, inni i tak go wybiorą, ale to oczywiście się czasami zdarza. Czasami się tak nie zdarza. Mieliśmy kilka spektakularnych upadków już w pierwszej turze. Przypomnę, że mieliśmy taki wypadek kogoś, kto był związany z Lewicą, czyli pana prezydenta Stachowicza, i mieliśmy taki wypadek w Kościerzynie, kogoś związanego z Platformą Obywatelską. Ale patrzmy na to też z takiej perspektywy tych, którzy wygrywali. To w Pelplinie było łatwiej, trudniej, zainteresowanie mniejsze, mniejsze. Tam była sytuacja trochę przedziwna, dlatego, że był wakat.
Był wakat. Muszę powiedzieć, że to była trudna kampania i ja tu się może posiłkuję swoim doświadczeniem. Łatwo mówi się z perspektywy jedynki na liście partyjnej do sejmiku. To, co mówi kolega Ryszard, może jest w tym sensie, jak gdyby to jest obserwacja z zewnątrz. Z wewnątrz, to jest tam, gdzie były rzeczywiście zażarte boje, gdzie były drugie tury. Ja muszę powiedzieć, że to była prawdziwa demokracja. Lekcja takiej twardej demokracji, sporu, i tą osią sporu były chyba to, czy to już jest czas na zmiany, czy jeszcze nie? Bo proszę zauważyć, że to, co ja nazywam taką troszkę, oczywiście w dużym cudzysłowie, taką neokonserwatywną rewolucją na Kociewiu, to się zdarzyło. Znaczy, że wielu ludzi, którzy gdzieś tam tyle lat byli, nagle z różnych powodów, jedni sami rezygnowali, inni odchodzili, przegrywając w pierwszych turach, gdzie zasiedzieli samorządowcy, z reguły 3-4 kadencyjni, nagle przegrywają w pierwszych turach, przegrywają z ludźmi, którym było trudno Ja też to jakby przeżyłem na swojej skórze, bo proszę, chociaż jestem rodzynkiem Prawa i Sprawiedliwości, bo niestety udało tylko mi się, ale proszę pamiętać, że to był też dla nas szklany sufit. Znaczy 34% moje w pierwszej turze dla PiS-u, w ogóle jakiejkolwiek gminie, to jest, muszę powiedzieć, przebicie szklanego sufitu w sposób absolutny, ale to odbyło się ogromną pracą. Znaczy,
ale czy pan musiał udawać, że nie jest z PiS-u, czy też wręcz przeciwnie?
Nie. Ja właśnie nie chowałem się. Znaczy, ja byłem w sejmiku, jak gdyby dawałem twarz Prawu i Sprawiedliwości, w jakimś sensie, oczywiście w cudzysłowiu, ale myślałem sobie tak, że gdybym teraz uciekł do lokalnego komitetu, to w jakim sensie w tak małym środowisku i tak byłoby to niezrozumiane, albo byłoby to zrozumiane jak jakaś forma ukrywania się. Więc wolałem powiedzieć wprost, że reprezentuję Prawo i Sprawiedliwość, ale też w dużym stopniu moja kampania była autonomiczna, zupełnie odbiegająca od tego, co działo się na Pomorzu. I ja jakby tak, powiem tak delikatnie, ale dość w sposób oględny korzystałem z pomocy osób z Prawa i Sprawiedliwości, dużo bardziej skupiłem.
No nie widziałem pana w czasie tej konferencji w sali BHP, gdzie prezes popierał Andrzeja Jaworskiego.
Gdzieś tam siedziałem z tyłu, ale muszę powiedzieć, że ja starałem się korzystać jak gdyby w tych lokalnych mediach i w tych lokalnych środowiskach. Myślę, że ważny jest kontakt osobisty i ludzie jak gdyby i tak wiedzieli, kogo reprezentuję i dali mi kredyt zaufania, ale z drugiej strony to było jak gdyby taka ucieczka moja trochę od takiego upartyjnienia tych wyborów.
Pan Aleksander Lewandowski, SLD, pod nie SLD-owskim szyldem, z tego co pamiętam, w Wejherowie, tak?
Czy nie, SLD w Wejherowie nie szło pod swoim własnym szyldem, szło pod szyldem komitetu, bo i więcej szliśmy tam razem właśnie z PSL-em chociażby. Koalicja była dość duża, no niestety środowisko polityczne powiatu i miasta Wejherowe jest dość mocno zacementowane i ciężko jest tam się przebić.
Powiecie się zmieniło,
natomiast to nie z naszym udziałem, że tak powiem, natomiast tak czy inaczej wynik prawie 10%. Przy tak zacementowanym układzie politycznym, który jest szczególnie w mieście Wejherowec i tak uważam wielkim sukcesem.
Tam odnoszę wrażenie, że to była trochę też porażka Platformy, która od dłuższego czasu próbowała rzucić wyzwanie prezydentowi Hildebrandowi i to się nie udało. Pan prezydent Hildebrand wygrał już w pierwszej turze, co było chyba jednak zaskoczeniem, jeśli chodzi o proporcje tego sukcesu, ale to...
Znaczy, no ja bym tak od razu nie szedł w tą informację, że Platforma tam przegrała z Hildebrandem, ponieważ zwróćmy uwagę na to, że Hildebrand, prezydent Wejherowa, kolejną kadencję czy kolejne wybory traci to poparcie, tak? Ledwo co przekroczył 50% przy poprzednich 56% i przy bardzo nieczystej i niespecjalnie zachowawczej kampanii, jaką prowadził w czasie kampanii tej obecnej, czy tej wyborach, które w chwili obecnej się odbywały. Unikaniu jakiejkolwiek debaty, było tylko na jednej debacie organizowanej przez Radio Gdańsk, wszystkie pozostałe debaty zostały ominięte, więc no ja bym tutaj tak nie osądzał wszystkich pozostałych kandydatów, którzy kandydowali.
Czasami bywa tak, że rzeczywiście ci, którzy mówią sobie, jeśli będę zmuszony do drugiej tury, wtedy się poddam debatom. Na razie to ja jestem prezydentem, ja jestem wójtem, ja jestem burmistrzem, a wy dopiero się
staracie. To jest całkowite wypaczenie demokracji.
To prawda, ale taki mechanizm, ja odnoszę wrażenie, przez całą Polskę przechodził. Być może rzeczywiście trzeba więcej być, jakby to być otwartym w tego typu sytuacjach. Krzysztof Pałkowski, nie udało się do sejmiku.
Nie udało się do sejmiku, aczkolwiek można powiedzieć, że w moim okręgu niewiele brakowało. Startowałem z ostatniego miejsca, po raz pierwszy startowałem, a dodatkowo byłem też odpowiedzialny za kampanię PSL-u do sejmiku, bo byłem szefem sztabu wojewódzkiego, więc też ten podział obowiązków i tutaj, może gdybym więcej popracował, to no właśnie, wynik byłby lepszy.
Sukces i porażka, bo wynik PSL-u w skali województwa, no, jak wszędzie doskonały, jedynka w książeczce, czy też inne przyczyny?
Nie, ja bym nie przywiązywał się tak bardzo do tej jedynki w książeczce. Myślę, że wyborcy wiedzą, na kogo głosują, jednak idąc do wyborów szukają właściwego nazwiska, bo z tego słyną też wybory samorządowe. One są bardzo identyfikowalne co do kandydatów, więc myślę, że tutaj ta książeczka nie do końca była tą matką sukcesu. Ja myślę, że nasza ciężka, rzetelna praca i to, z czego PSL słynie, konsekwentna też kampania, którą prowadziliśmy. Dodam też, że my poprawiliśmy ten swój wynik konsekwentnie od trzech kadencji. Najpierw 5,5%, potem 9,5%, w tej chwili 17%. W moim okręgu, w którym startowałem, tak jak powiedziałem, samemu mi się nie udało, ale po raz pierwszy zdobyliśmy 2 mandaty w okręgu piątym. I to też są osoby, które po raz pierwszy zasiadły w ławach sejmikowych.
Tutaj komentarz jakiś, widzę, Marszu Kasińskiego nas czeka.
To się boję, jak w tak tempie geometrycznym głosy przyrastają dla PSL-u, że co braknie skali.
To co, wy nie wierzycie w to, że to trochę jedynka jednak nie była? Marszałek Świński.
Ja nie wiem, czy to jedynka...
Cieszy się z koalicjanta, czy ale...
Ja się koncentruję na tej pracy, którą my mamy wykonać. Czy Platforma jest na jedynce, czy na siódemce, to drugorzędna sprawa. Oczywiście kilka procent z tego tytułu, że się jest gdzieś wyżej, czy też na pierwszej stronie, zapewne jest. Myślę, że nie ma co się dzisiaj już tutaj nad tym wielce zastanawiać. Trzeba się zastanawiać nad tym, co robić przez 4 lata i to jest chyba ważniejsze.
Jeśli chodzi o was, to znaleźliście się na szczeblu województwa w koalicji, która została rozstrzygnięta na najwyższych szczeblach władzy. Spotkanie wicepremiera Piechocińskiego z panią premier Kopacz, ale było to, to jest sojusz, który już trwał, ale nie był dla was obligatoryjny.
4 lata temu nie musieliśmy wchodzić w koalicję z PSL-em. Podjęliśmy taką decyzję i weszliśmy w koalicję z PSL-em. Nie żałujemy tego. Tak samo teraz, bez względu na to, czy taka deklaracja na szczeblu rządowym byłaby, też byśmy w taką koalicję weszli. Mówiliśmy to od samego początku. Nie kryliśmy tego nigdy.
Chcę się spytać, czy wyście nie korciło was, żeby też ten, jak już zawieracie sojusz na szczeblu województwa, to ten sojusz zacząć też gdzie indziej rozszerzać, bo odnoszę takie wrażenie, że tutaj, jeśli chodzi o PSL, to na przykład mamy w tej chwili miejsca w radach powiatu, gdzie na przykład PSL jest z PiS-em, a nie z Platformą Obywatelską. Czy tutaj nie ma jakiejś chęci na zawarcie takich umów, na przykład w skali całego województwa? To obu panów pytanie.
To jest trochę też tak, że my się tutaj rozmawiamy o takich sojuszach zapisanych na papierze, zapisanych gdzieś tam w Warszawie, na Wiejskiej, a tak naprawdę sojusze tworzą ludzie. I często jest tak, że komuś nie jest po drodze z drugim człowiekiem. I tak rzeczywistość pokazuje w różnych powiatach. W niektórych powiatach te szyldy są bliższe sobie i ludzie są bliżsi sobie, dlatego te porozumienia są. A są powiaty, w których ludzie powiedzieli nie, z tym człowiekiem nie chcę pracować. I tak to niestety wygląda.
Pan Krzysztof Pałkowski?
Dokładnie, mogę to tylko potwierdzić. Tam, gdzie był dobry klimat do tego, żeby na szczeblu powiatowym tworzyć koalicję z Platformą Obywatelską, takie koalicje się zawiązały. A tam, gdzie z różnych względów, ale przede wszystkim tych lokalnych, nie było to możliwe.
No. Przypomnę właśnie świeżo Puck, gdzie jest sojusz tak. Lokalnych komitetu PiS-u i PSL-u.
Tak, i tam koledzy zdecydowali w ten sposób. Rozmowy były prowadzone, to nie było tak z automatu, tylko przeprowadzono szereg rozmów, szereg konsultacji. No i ostatecznie w tym kierunku zawiązała się ta koalicja. Zresztą podobnie w powiecie sztumskim, także też tutaj z SLD.
Gdy patrzymy na te powiatowe rozstrzygnięcia, to tam się robi bardzo ciekawie. PiS-owi udało się w wielu miejscach wejść do tych koalicji, które będą rządziły powiatami, także na przykład w Tczewie, ale w wielu także innych miejscach, gdzie się tego nie spodziewano.
Muszę powiedzieć, że to nie jest zaskoczenie, ale w gruncie rzeczy koledzy z Platformy Obywatelskiej bardzo nam w tym pomogli. Bardzo nam w tym pomogli. Ja jestem im serdecznie wdzięczny i muszę powiedzieć, że...
To jest przekąs, rozumiem.
To jest przekąs, dlatego że każda władza, to już nie będę tutaj powtarzał, jest w jakimś sensie afrodyzjakiem. I często jest tak, że na tych lokalnych szczeblach powiatowych i trochę szczebla mniejszego niż powiatowych, jeżeli ktoś bardzo długo sprawuje władzę, wydaje mu się, że jest twórcą absolutnym, że każda koalicja jest możliwa, ale nie bez niego i że jakby cała kreacja życia politycznego na poziomie powiatu zależy właśnie od takiego lokalnego barona. I to niestety było jakby w wielu powiatach dość powielane, to znaczy była taka koalicja jakby budowana na papierze wokół najsilniejszych teoretycznie kandydatów z Platformy. Dodatkowo posiłkowano się jak gdyby tutaj jakby wsparciem zarządu powiatu w sprawach rozdziału środków unijnych. To już nawet dziecko wie, że politycznie tutaj specjalnie nie można tego rozdawać i ten argument, muszę powiedzieć, dla większości doświadczonych samorządowców jest dość znany, że zarówno marszałek Struk, jak i zarząd doceniają dobre projekty, a nie takie, które są projektami Platformy Obywatelskiej.
Bardzo się cieszę z tej wypowiedzi.
No oczywiście, to nie przeszkadza, oczywiście tam bycie członkiem, ale to jakby ta kampania, ona była jakby u zarania miała pewną skazę. I to koledzy, którzy opowiadali, prawda, na przykład doświadczonemu samorządowcu, jak mi w Tczewie, że jak nie będzie Platformy w koalicji, to w ogóle nic po prostu, zaorana ziemia, to ja sobie muszę powiedzieć, że sami sobie w stopę strzelali. A druga rzecz, która chyba ważna była tutaj w tej całej, myśmy byli dość skłonni do oddawania pewnych rzeczy, bo lokalne komitety wolały iść z PiS-em, który tak naprawdę ma w sobie...
Na przykład oddawał im stanowisko.
Tak, na przykład oddawały nam stanowisko, bo mówiły tak, wolimy z wami, bo jesteście w cudzysłowie mniej drapieżni, mniej krwiożerczy, mniej żądacie i nie rządzicie, nie macie majoryzacji w województwie. Jakby wy musicie z nami współpracować, a jak będzie na szczeblu centralnym, to zobaczymy, niż z platformą, która będzie z pozycji siły z nami rozmawiać, prawda? Jak nie kolanem, to łokciem zawsze nas gdzieś tam dopchną. I to spowodowało, zresztą proszę zauważyć, to będzie miało konsekwencje i dla gdańskiego obszaru metropolitalnego. Myślę, że Wejherowo będzie tego przykładem. I trochę to jest też tak bunt, jak na przykład w powiecie tczewskim, gdzie samorządowcy z dołu, z gmin, tak jakby upatrywali we mnie naturalnego reprezentanta, mówili tam z Morzeszczyna, Słupków i tak dalej, mówili tak, Patryk, no dlaczego nas zostawiono jako kandydatów na kandydatów do GOM-u, tak? Pan prezydent Tczewa wszedł sobie, powiat tczewski wszedł, a my jesteśmy kandydatami do GOM-u. My musimy przez nich teraz prosić o pewne środki unijne. Tak nie może być. Powiat to zrównoważony rozwój. Niech miasto swoje robi, ale powiat swoje. I stąd są te takie lokalne koalicje, takie lokalne mariaże. One myślę są egzotyczne, ale w gruncie rzeczy nie będą powodowały niemożliwości
sprawowania. A propos egzotycznych sojuszy, czy to, że jednak nie powstała nigdzie taka wyraźna koalicja Platformy i PiSu, chyba nie powstała.
Nie, nigdzie.
Nie.
Proponowaliśmy.
Teraz właśnie pytanie, czy to oznacza, że jednak mimo tego, że samorząd to samorząd, a rząd to rząd, to mimo tego istnieje jakiś rodzaj szklanej bariery, już nie sufitu, tylko szklanej bariery między wami.
Pytam
Patryka Dymskiego, który jest człowiekiem, przepraszam bardzo, ale o tradycji popisowskiej.
Tak, myśmy mieli w powiecie tczewskim 4 lata koalicję z Prawo i Sprawiedliwość i Platformą Obywatelską. Zresztą zaproponowaliśmy taką koalicję przy udziale zresztą i przy jakby informacji marszałka też teraz. Ona się nie udała z jednego powodu, właśnie z buty. Znaczy koledzy z Platformy, mając połowę mniej głosów od nas w powiecie, dali nam jednego członka zarządu. No, jak gdyby nie byli w stanie obsadzić wszystkich miejsc, bo było ich 4 i chcieli 4 miejsca w zarządzie, dla nas jedno, ewentualnie mogliśmy negocjować. No to pokazuje po prostu skalę problemu. Ja mówię, koledzy, trzeba się troszkę cofnąć, trzeba się zastanowić, troszkę refleksji. No nie w ten sposób. I gdyby tam była odrobina takiej skłonności do kompromisu, myślę, że śmiało ten sojusz mógłby być zawarty.
Czy z SLD bardzo zazdrości tym wszystkim, którzy tak pięknie teraz dyskutują na temat układania różnych układanek, a wy tak w niewielu miejscach możecie układać cokolwiek.
Znaczy, no takie są uroki demokracji, że jedni wygrywają, drudzy przegrywają, tak? To raczej nauczka dla SLD i koncepcji tego, jak ma funkcjonować i jak ma się przygotowywać do wyborów, tak?
A ta nauczka jak brzmi? Bo to też, czy już jakiś wniosek, czy dopiero dzisiaj krajowe gremia SLD zaczną to
znaczy, analizować? Znaczy nie, ja przede wszystkim samorząd odciął od gremiów krajowych, tak? Gremia krajowe mają to do siebie, że dyskutują na płaszczyźnie abstrakcji krajowej, a nie samorządowej, tak? Tu raczej konieczność dyskusji na szczeblu powiatowym, miejskim i rad powiatowych i miejskich SLD, tak? Te dyskusje się odbywają, nowe koncepcje czy ocena wyborów się odbywa. Sądzę, że wnioski są właściwe i czasami trzeba dostać nieźle, że cytuję klasyka, po łapkach, żeby zorientować się, że coś jest nie tak.
Ale czy jak patrzycie na dzisiejszy dzień, bo ja bardzo żałuję, że w naszym gronie nie znalazł się Robert Biedroń, ale on dzisiaj ma ten swój wielki dzień. To czy nie patrzycie na to, jak lewicowy, to na pewno kandydat, jakim jest Robert Biedroń, wygrał wyraźnie wybory w Słupsku. To właśnie nie jest jakieś wskazanie dla lewicy na terenie Pomorza?
Ale to właśnie jest to, o czym mówię, tak? Jest miejsce dla lewicy. Pytanie, jak ma wyglądać koncepcja tej lewicy? Czy to ma być ciągle szyld partyjny SLD-owski, czy to ma być szeroka koncepcja koalicji lokalnej, bo jednak Robert Biedroń z całą pewnością z lewicowym politykiem, ale szedł pod własnym komitetem, z własnego imienia i nazwiska. Więc to są pytania, na które trzeba sobie odpowiedzieć. Nie odpowiedzieć na nie w Warszawie, ale odpowiedzieć na nie tutaj na miejscu, tak? Bo
Warszawa
nie rozumie.
To jest też ciekawy przykład, dlatego że w Słupsku wśród kandydatów, którzy byli miejscowi, zwyciężył kandydat z zewnątrz. Kandydat, jak się wydawało, najbardziej kontrowersyjny.
Którego
ale
pierwszą decyzją jako prezydenta będzie przeprowadzenie się do Słupska, tak?
To prawda. No właśnie, ale to pokazuje, jak wielki jest potencjał tych wyborów. Znaczy, jak bardzo wyborcy potrafią być flexible, czyli też no, powiedzmy otwarci na bardzo różne rzeczy, które wydawało się politykom, że zupełnie są nie do przyjęcia. Przepraszam bardzo, jednemu z kandydatów w Warszawie wypominano, że nie jest z Warszawy, tylko z Ząbek, a tu się okazuje, że jest kandydat z Warszawy lub Gdyni, niezależnie od wszystkiego, i wygrywa w Słupsku.
To właśnie pokazuje to, że jednak wyborów samorządowych nie można wygrywać na poziomie Warszawy lub też władz krajowych. I ja jednak będę powracać do tego, co mówiłem wcześniej, że to jednak decyzje muszą zapaść tu na dole, nie w Warszawie, bo dla większości ludzi Warszawa i wiejska to tak samo jest odległe jak Biały Dom. Tak? Takie samo rozeznanie jest i taka sama koncepcja funkcjonowania. Więc ja bym jednak został na dole przy samorządzie. Tak?
A to ja bym jeszcze bardziej powiedział, jak powiedziałeś o tym, że wiejska, Biały Dom, to nieraz jest tak, że tam, gdzie pracuję, czyli w samorządzie wojewódzkim, jadę gdzieś na koniec województwa i traktują mnie jak kosmitę tak naprawdę ludzie, bo rzeczywiście to tak jest. Znaczy jesteśmy trochę oddaleni. Tak? Znaczy to
zobaczymy, jak to oddalenie się przekłada na to, co jest ważne dla Pomorza. Ja myślę, że w drugiej części zaczniemy od wyborów, ale skończymy tym, co jest taką nadzieją naszą na najbliższe 4 lata, ale to dopiero za chwilę.
Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Dzień dobry, Wojtek Suleciński. Witam Państwa. Dzisiejszymi moimi gośćmi są Ryszard Świlski, Platforma Obywatelska, Patryk Dębski, PiS, Aleksander Lewandowski, SLD i Krzysztof Pałkowski, PSL. Rozmawialiśmy o wyborach samorządowych i tych konsekwencjach wyborów samorządowych, czyli nowych układankach powiatowych. Jak przez chwilę grała muzyka, to zaczęliśmy rozmawiać o tym, czy te układanki są w ogóle potrzebne. Czy w polskiej strukturze samorządowej nie powinniśmy dokonać jakichś zmian? Czy nie powinniśmy myśleć o tym, żeby na przykład za te 4 lata przyjść z nieco lepszą ordynacją samorządową, ale też i na przykład z jakimiś zmianami. Czy to jest taki moment, kiedy powinniśmy przemyśleć naszą wizję samorządu?
Znaczy, no ja jestem tutaj, powiem niepopularną oczywiście informację, ale ja głoszę wszędzie, ja jestem przeciwnikiem struktury powiatowej. Dla mnie wzmocnienie gmin, wzmocnienie szczebla regionalnego, a wiem chyba, o czym mówię, dlatego że przez kilka lat pracowałem w strukturach powiatowych. Powoduje to tak naprawdę, że ludzie mają większą jasność podejmowania decyzji, też tego, co się w tej strukturze lokalnej dzieje. Likwidacja tych pośrednich struktur byłaby dla mnie takim optymalnym rozwiązaniem. Plus do tego okręgi jednomandatowe wszędzie tam, gdzie je można wprowadzić i wybory bezpośrednie, również na przykład na marszałka województwa. To jest rozwiązanie rzeczywistej aktywności i to, co na początku naszej audycji powiedziałem, to nie byłoby 30%. To byłoby 60% ludzi, którzy poszli do głosowania.
No pięknie. No to teraz reformatorzy, PiS słucham.
No, oczywiście w myśl zasady powinienem teraz zgłosić tezę przeciwną, ale byłoby to trudno. No. Muszę powiedzieć tak, rzeczywiście, że jest problem z powiatami. Ja akurat tak boleśnie na swojej skórze się o tym przekonałem, dlatego że idę do gminy wygrywając wybory bezpośrednie, gdzie mam taką sytuację budżetową, że mniej więcej dochody to około 50 milionów złotych i 20 milionów zadłużenia, 20 milionów. Więc bardzo wysokie zadłużenie i ciężka praca przede mną. A pan starosta odchodząc tak utyskiwał i mówi tak, 148 milionów dochodu, no i tam mamy 12 milionów w długu, mówi, no a może się zwiększy o 2 miliony, więc w niektórych powiatach rzeczywiście, jeżeli nie ma szpitala mocno obciążającego finanse i nie ma innych problemów, akurat w powiecie czeskim jest most, ale to myślę, że to jest ponadregionalny problem, to muszę powiedzieć, że dość ci starostowie mają takie 4 lata, trochę ja tak złośliwie tam, nawiązując do Donalda Tuska, napisałem, że mnie pytali ludzie na Facebooku, no to co teraz starosta, bo miałem najlepszy wynik w okręgu, czy burmistrz. Napisałem, że jeżeli ktoś myśli, że chciałbym być piastunem żyrandola w Tczewie, to się głęboko myli, mnie nie zna, bo wolę taką rzeczywistą robotę w gminie i kontakt z mieszkańcami. Zresztą nie po to wszedłem do wyborów, żeby teraz tam gdzieś uciekać i na to jeden facet mnie spotkał na ulicy, mówi, proszę pana, mówi, no wszystko wszystkim, no ale jak pan mógł z tego starostwa zrezygnować? Ja mówię, a dlaczego? Mówi, proszę pana, tam jak się wchodzi, to jest taka cisza, taki spokój, ten starosta żadnych papierków na biurku nie ma, nic. A mówi, pan sobie wyobraź, jak burmistrz będzie pracował. To jest trochę problem kompetencyjny też mi się wydaje i ja się przychylam tutaj, że reforma powinna iść i zarówno w sejmiku, bo to też jest tutaj hierarchiczna jakaś struktura. Jak może być tak, że SLD, które dostaje 50 tysięcy głosów w skali województwa, nie ma swojego przedstawiciela? No jest to też pewien problem taki, muszę powiedzieć, no formalny. No jakby, ja nie żebym tęsknił, jak gdyby, ale obronie zasad demokracji.
Historyczna audycja, tak naprawdę.
Słuchajcie, chłopacy, może w tym sensie trzeba tu też mówić trochę prawdę, że powinno każde środowisko mieć swojego przedstawiciela. Jeżeli ktoś zrobi 50 tysięcy, więc po 10 tysięcy w każdym okręgu głosów, znaczy, że ludzie go chcą i nie ma swojego przedstawiciela, w wyniku Donta i różnego rodzaju podziału mandatów, to jest to jakiś problem i na tym chyba też trzeba się zastanowić.
To też jak Patryk mówi, to system Donta, tak? Nie Donta, bo to nie jest tak, jakiś facet, który gdzieś tam się pojawi, żeby też była...
Że krąży po Polsce i wykańcza polską politykę.
Tak, oczywiście.
Ale... Krzysztof Pałkowski, powiaty, tak czy nie?
Ja tylko powiem, może dzisiaj taki historyczny program, bo średnia wieku jest 30+. To może dlatego.
Raczej powiedziałbym 45-.
To jest tak. Pan redaktor nam zawyża średnią.
To prawda. Coś trzeba zmienić.
Natomiast ja patrzyłbym na powiaty z punktu widzenia kompetencji i petenta. Tak? Dla petenta powiaty dzisiaj to jest właściwie dwa wydziały. Budownictwa i komunikacji. Co dalej? Więc musimy się zdecydować. I faktycznie potrzebna jest dyskusja na temat kompetencji powiatów, a na końcu po prostu wyjdzie nam, czy one faktycznie są potrzebne, czy bardziej wzmacniamy gminy, bo według mnie też gminy to dzisiaj one są takim namacalnym organem, który realizuje projekty, oddziaływuje na to miejsce, do którego jest przypisane.
Ale czy to nie będzie też tak, że jak na przykład się okaże, że skończą nam się te europejskie pieniądze, to w ogóle tej władzy mamy relatywnie za dużo, bo będziemy mieli jeszcze mniej pieniędzy wtedy. No ale to już jakby inna sprawa. SLD nie lubi powiatów w ogóle, zdaje się, z tego co ja pamiętam.
Czego nie lubię. Przede wszystkim, no faktycznie audycja bardzo historyczna, niewątpliwie. Słyszeć ze strony PiS-u, że szkoda, że nie ma SLD w sejmiku. Czy przedstawicieli Lewicy, to rzadko się to słyszy, ale dziękuję za to niewątpliwie. Ja bym przede wszystkim, wracając do kwintesencji pana pytania na samym początku, panie redaktorze, wrócił do koncepcji tego, czy za 4 lata nie należałoby się zastanowić nad lekką zmianą przede wszystkim ordynacji wyborczej i samego kodeksu wyborczego, tak? No te wybory pokazały jednoznacznie, że jednak on jest niedoskonały w wielu miejscach, w wielu punktach. A ja bym tutaj nie szedł aż tak fanatycznie i twierdził, że wybory były sfałszowane, natomiast niedociągnięć ze strony PKW i samej organizacji i funkcjonowanie chociażby klipu zachęcającego do pójścia na głosowanie, no pozostawia dużo do życzenia.
Choć tak? Też czasami odnoszę wrażenie, że gminy postanowiły, czy też może od lat już postanawiają, tanim kosztem być tym organizatorem wyborów, bo jeśli znakiem takim wizualnym tej kampanii będzie ten kosz na śmieci, który udawał urnę, no to jest jednak to takie czyste zaniedbanie jakiejś konkretnej gminy czy konkretnego miasta, który no, uznaje, że wybory odbywają się co pewien czas i tak naprawdę nie ma co wydawać na te, na te wybory za dużo pieniędzy.
Z panem zgadzam, także to jest jakiś symbol bardzo, nazwijmy to, niosowski i PR-owski, tak? Natomiast on nie jest kwintesencją problemu tego, co się wydarzyło w czasie wyborów. Jeżeli na powiat wejherowski mamy 19 tysięcy głosów nieważnych do Rady Powiatu i prawie tyle samo do sejmiku, to znaczy się, że wytyczne dotyczące głosowania nie były tak jednoznaczne, pewne. Tak, myśmy nigdy nie mieli tak wielkiej skali głosów nieważnych.
Choć też z drugiej strony sami żeśmy zaczęli o tym mówić, że to jest, że te instytucje, czyli zarówno Rada Powiatu, jak i sejmik, są najmniej czytelnymi dla wyborcy instytucjami w naszym, w naszym systemie.
Pan redaktor mówi o kompetencjach konkretnych organów. Ja mówię o tym, że ordynacja wyborcza jest dla wszystkich i bez względu na poziom jego inteligencji i wykształcenia powinien być świadomy i pewny tego, jak ma głosować. Nie może być tak, że my spłaszczamy demokrację i ci, którzy nie są w stanie zrozumieć wszystkich zapisów, bo takich wyborców też mamy, szczególnie w małych miejscowościach, gdzieś z jakichś odległych wiosek, że nie są w stanie, nie są świadomi tego, jak mają zagłosować. Choć, to jest problem.
Choć też czasami wydaje mi się, że partie polityczne mają instrumentarium, które na przykład, przepraszam bardzo, pozwala im kontaktować się ze swoimi wyborcami. Ja zawsze przypomnę takie proste reklamy, które uruchamia czasami jedna ze stacji radiowych, nie będę mówił jaka, żeby pana Patryka nie prowokować, która mówi po prostu, tym naszym kandydatem jest kandydat, którego znajdziecie na trzeciej stronie, czwarty od góry, i tam krzyżyk postawiony będzie głosem na tę Polskę, o którą walczymy.
No tak, ale nie mamy żadnej pewności, ja jednak będę wracał do tego, co powiedziałem, że ta osoba poza tym, że postawi na czwartej osobie, na trzeciej kartce, nie postawi jeszcze na pierwszej osobie, na drugiej, na siódmej i na czwartej, na piętnastej, tak?
No, trochę to jest jakby spór pomiędzy formą a treścią. Rzeczywiście forma była niezręczna. Niezręczna forma i to muszę powiedzieć, ja sam z przykrością zaobserwowałem, jak jedna pani, która głosowała obok mnie w połowie książeczki sejmikowej się zatrzymała i miała krzyżyki na wszystkich stronach.
Kiedy się zreflektował, coś za dużo już zrobiła.
Ale myślałem, że to już jest jak gdyby koniec tego problemu. Ona się zorientowała i poszła wymienić kartkę do głosowania. Poprosiła o nową.
No i nie dostała, ale to jakby dostała, byłby problem.
To byłby problem, ale muszę państwu powiedzieć, że jeszcze jeden problem, który też w tych wyborach bezpośrednio, ja odwiedziłem no, tysiące domów, bo ta kampania była bezpośrednia. No może tysiące nie, ale na pewno setki rodzin, bo to gdzieś około 700-800 rodzin. To zdarzyło mi się, i to niejednokrotnie, jak starsze osoby mówiły tak, mówię, ale dlaczego pan kandyduje? Ja mówię, no dlatego, że są wybory, ale proszę pana, przecież burmistrza ustępującego mianuje ten, który już był w prezydium. Po 25 latach demokracji są osoby, które jeszcze nie łapią tego, że w ogóle są wybory, że jest demokracja. I to nie był odosobniony przypadek. To prawda, to były rzeczywiście małe wioski, takie poeskarowskie, w których tam rzeczywiście to środowisko jest takie dość trudne, ale to też pokazuje mi, bo jakby jaki argument dać tym osobom, prawda? Każdy argument na to, że są wybory, jak gdyby to jest pewne akwarium. No w tym akwarium jest pewien mikroświat i w tym mikroświecie się przebić z informacją, to jest tak jakby tak rzeczywiście przewrót kopernikański. No trzeba by tutaj edukować i to nie jest błaha sprawa, nie jest błaha, jest bardzo wiele osób, które...
Pracujmy nad wyborami, to jest tak, wniosek z tego, tej części naszego programu.
Ale, panie redaktorze, jeszcze jedna rzecz, bo nieraz niektórym zależy na tym, żeby frekwencja była jak najniższa, dlatego, że to, co Patryk mówi, jesteśmy w jakimś tam małym, zaklętym dworze, czy jakiejś takiej specyficznej sytuacji, gdzie tak naprawdę mają decyzję podejmować wąskie gremia, nie jakaś szeroka ława społeczna i to tak wtedy wygląda. Tak?
Zniechęcenie wyborców jest rzeczywiście ważnym argumentem na rzecz władzy, która się samo odtworzy. Może z pomocą jednak kartki wyborczej na szczęście, ale rzeczywiście też samo odtworzy. Ale mam nadzieję, że te wybory pokazały w swoich wynikach, że to jednak jest słaba kalkulacja. W tak wielu miejscach mieliśmy jednak takie niespodziewane zmiany, że to chyba ośmieli wyborców do tego, żeby myśleć samodzielnie i podejmować decyzje za 4 lata, ale zobaczymy. Chcę spytać o cele dla Pomorza, bo to jest też chyba coś, co jest bardzo ważne. Czy to, że wyborcy zasygnalizowali, że nie są jakby do końca zadowoleni, to czy to jest jakiś argument na rzecz tego, żeby wiele w polityce także samorządowej, zarówno na szczeblu całego województwa, jak i poszczególnych powiatów, gmin i miast zmienić?
To jest trochę też tak, że tak naprawdę, kiedy mieszka się w danej miejscowości, to za wszystkie rzeczy w danej miejscowości obarcza się lub kieruje się wszystkie elementy do danego wójta, burmistrza albo prezydenta. Ludzie tak naprawdę, naprawdę nie mają świadomości, że jest struktura powiatowa, samorząd wojewódzki. To, co powiedziałem na samym początku, jadąc gdzieś w głąb województwa, ludzi, przedstawicieli samorządu wojewódzkiego, marszałka, członka zarządu patrzą jak na kosmitę nieraz, tak? Znaczy nie wiedzą, jakie są kompetencje, nie mają zielonego pojęcia.
To prawda, na przykład tak jest często z ochroną zdrowia. Wszyscy uważają, że jeśli szpital jest u nas, to oznacza, że odpowiada za niego nie powiat, nie województwo, tylko właśnie nasz burmistrz albo prezydent.
Niejednokrotnie droga wojewódzka w danej miejscowości, jeżeli jest dobrze zrobiona, to mówi, że burmistrz zrobił tą drogę i jest bardzo fajnie, ale jak jest niezrobiona, to wtedy się mówi, ale to nie moja droga, tak? Znaczy to jest właśnie dokładnie ta sytuacja. I kiedy mówimy o tych celach, to z jednej strony dzisiaj mówimy o tym, jak ludzie mają się utożsamiać z tym, co się u nich dzieje i podejmować decyzje, ale z drugiej strony tak naprawdę są takie cele, które przyświecać powinny wszystkim, bez względu na to, jaki to jest poziom, gminny, czy powiatowy, czy wojewódzki. I to myślę na przykład takim elementem jest, nie wiem, wykluczenie transportowe, czy połączenia z, tak, w celu, jeżeli gdzieś nie mogę zbudować miejsca pracy i tego miejsca pracy fizycznie nie ma, to co trzeba zrobić, żeby ten człowiek z miejscowości odległej od miejsca pracy do tego miejsca pracy dojechał.
Ale czy jeśli miałbym to jakoś nazwać, to chodzi nie o to, żeby realizować tylko i wyłącznie wielkie inwestycje za europejskie pieniądze, ale żeby bardzo patrzeć na to z punktu widzenia zwykłego człowieka. Ja mówię jakość życia. To jest ważny element takiego myślenia chyba samorządu każdego szczebla. Polacy chcą wyższej jakości życia, nie chcą już tylko i wyłącznie przecinania wstąg, chcą, żeby ta inwestycja wyraźnie poprawiała ich jakość życia.
I chcą to mieć też u siebie, nie tylko patrzeć na to, jak wspaniale jest metropolia, jak wspaniale jest Gdańsku, to mówię na przykładzie rozmów, które też przeprowadziłem w czasie kampanii z naszym elektoratem. Chcą to u siebie, tak? Chcą na swojej wiosce, w swojej małej miejscowości, chcą dostępu do internetu szerokopasmowego, chcą dobrej drogi, o której mówił kolega Ryszard, i też chcą najlepiej miejsca pracy, bo też dla niektórych dojazd do Gdańska jest wielkim wydarzeniem, tak? Dlaczego nie można by pomyśleć o tym, żeby czy jakiś zakład przetwórczy, czy inne tego typu inwestycja spowodowała miejsce pracy tutaj lokalnie?
To jest chyba jeszcze większy problem. Mnie się zdaje tak. Rzeczywiście stoimy przed dużym wyzwaniem i mam nadzieję, że nowy zarząd województwa, wiem, że pan marszałek Struk lubi słuchać ludzi, którzy krytycznie pewne rzeczy wypowiadają i w tym sensie jestem spokojny. To ja zgłosiłem bardzo wiele uwag do regionalnego programu operacyjnego z kolegą Ryszardem Zarzuki, chyba kilkadziesiąt, to więcej niż wszystkie instytucje, ale wiele z nich zresztą zostało uwzględnionych, dlatego że mnie się zdaje, że są dwa duże problemy stojące wyzwania przed województwem pomorskim. Po pierwsze, no jednak ta metropolia jakby dookreślana w ramach niestety braku ustawowych narzędzi, mechanizmów do regulacji musi się rozwijać. To jest oczywiście jakiś koń napędowy, ale z drugiej strony pozostawienie wszystkich wokół w takim cieniu metropolii i mówienie o tym, że zyski z metropolii są takie, że możecie przyjechać do nas 10 godzin popracować, a jak będziecie mieli wolny czas, to możecie przyjechać skorzystać z rozrywki, są źle postawione. Otóż, ja podam prosty przykład, z którym walczę z marszałkiem od 8 lat i muszę powiedzieć, że chyba czekam, aż Prawo i Sprawiedliwość wreszcie wygra wybory na Pomorzu, żeby to zmienić. Otóż, proszę Państwa, istnieje coś takiego jak szybka kolej miejska. Przecież wszyscy ją znamy, prawda? Ona jest według koncepcji marszałka, zresztą starych koncepcji profesora z Politechniki, wewnętrzną pociągiem aglomeracji trójmiejskiej. Teraz jak to się przekłada na życie mieszkańców Pelplina, Smętowa i tak dalej? Otóż przychodzą do mnie studenci i mówią tak: panie Patryku, dlaczego jest tak, że my musimy korzystać z trzech środków komunikacji, żeby dojechać na studia weekendowe do Gdańska? Więc ja pytam, jakie trzy? Oczywiście nastąpiła atrofia połączeń PKS-owskich, tam weszły prywatne firmy. Z reguły jadą jakby prywatną firmą, akurat no nie będę wymieniał nazw, ale to są dwa takie komunikacyjne. Jadą busem do Tczewa. Tczew jest właśnie taki aglomeracyjny. Tam wsiadają przewozy regionalne, jadą do Gdańska i w Gdańsku się przekładają na SKM-kę. Gdyby ta SKM-ka jeździła tak, jak już kiedyś jeździła, to nie jest technicznie niemożliwe, chociaż coraz trudniejsze ze względu na różne przebudowy, do Smętowa Granicznego, to ten student wsiadałby i za bilet 8-złotowy jechałby do Gdańska i z powrotem by wracał. To jest możliwe i to jest technicznie do zrobienia. To jest przybliżenie metropolii.
A może lepiej byłoby to... tak, że jeśli płacę za cokolwiek, to oznacza już, że zapłaciłem za połączenie, niezależnie od tego, czy jadę przewoźnikiem iksińskim, i grekowskim, czy
tak,
czy
ale
jakimś.
To jest niemożliwe do spełnienia, dlatego że absolutnie nie ma żadnego wpływu, nie mają samorządy na zrównanie cen biletów i ujednolicenie rozkładów.
Choć w bardzo wielu miejscach dotują.
No dotują oczywiście, ale z tym jest problem.
Tu muszę się odnieść na wstępie Patrykowi, chcę powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość nie musi dojść do władzy po to, żeby ten system się zmienił i myślę, że dzisiaj, jak powiem, że w ciągu 4 lat najbliższych ta zmiana będzie. To mówię jasno i wyraźnie, ta integracja systemu transportowego nastąpi. Zresztą to, co musi się wydarzyć w następnych 3 latach, spowoduje, że jestem przekonany, że mieszkańcy czy Smętowa, czy Tczewa będą mieli lepszą komunikację z prostego powodu. I Patryk, doskonale o tym wiesz. Zmienimy tą sytuację chociażby własnościową szybkiej kolei miejskiej w najbliższych 1,5 roku, to po pierwsze. Przewozy regionalne będą inaczej zupełnie działały. Mam nadzieję, że razem w systemie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej będziemy zarządzać całym układem transportu kolejowego na Pomorzu. A co za tym idzie, również te kwestie dojazdowe do poszczególnych miast, które są takim systemem zbiorczym dla komunikacji transportu kolejowego, zupełnie też inaczej będą
funkcjonowały. Ludzie mówią, Ryszard, mniej Pendolino, więcej zwykłych pociągów.
Zgadzam się z tym, absolutnie. I dlatego nie patrzymy na Pendolino.
Znaczy, ja nie pytam nawet marszałka Świlskiego o Pendolino, bo znowu będzie jakieś zamieszanie.
Nie, po prostu. To jest symbol pewnej po prostu tak jakby ułudy, która jest ludzi. Żeby...
Znaczy, cieszymy się, ale tylko i wyłącznie na skalę tego, czym to jest naprawdę.
Ale że regionalne pociągi muszą mu zjeżdżać z toru po prostu, bo on jest szybszy i trzeba go przepchnąć, a tory są dwa. No to jest ten problem.
Ludzie Aleksander Lewandowski, Krzysztof Pałkowski.
Czy ja bym tak, może odszedł trochę od koncepcji metropolii i zszedł niżej, tak? Ja bym jednak został przy tym, co dotyczy zmian na samym dole, czyli gmina. Czyli właściwej opieki społecznej, czyli dobrych programów profilaktycznych dla mieszkańców, czyli szkoły właściwej i wyposażonej, czyli boisk dla dzieciaków, rozwoju sportu. Ja bym jednak został przy tych koncepcjach i planach dla ludzi na samym dole, tak? Czyli zaczynając od tego, co jest najbliższe, czyli koszuli dla ciała. Ja bym tam jednak największą uwagę związał, tak? Bo możemy dyskutować tu z kolegami, czy zgadzamy się na likwidację lub też jesteśmy za likwidacją, czy przeciw likwidacji powiatu. Natomiast nie możemy zostawiać zresztą zwykłego mieszkańca samemu sobie, tak? My musimy zapewnić wszystkie możliwe, dostępne mu pomoce i środki, żeby mógł się rozwijać i mógł funkcjonować. Oczywiście dojazd do pracy jest najbardziej ważny, tylko trzeba mieć miejsca pracy, do które będzie dojeżdżać.
Ale jak patrzymy na tę gminę, czy ona, mówiąc najkrócej, poszerza się moim zdaniem, i to jest pewne stwierdzenie faktu, zresztą przed chwilą żeśmy już o tym mówili, zapotrzebowanie ludzi w najmniejszych miejscowościach na pewien zakres rzeczy, które są dla nich niezbędne do życia. I nie jest to tak jak dawniej, tylko i wyłącznie droga do pracy, droga do sklepu, ewentualnie droga dziecka do szkoły, tylko to jest cała masa różnego rodzaju skomplikowanych społecznych usług, które są łatwo lub trudno dostępne. Chodzi o to, żeby one były łatwo dostępne i żeby człowiek miał takie poczucie, że jeśli czegoś potrzebuje, to to realizuje. I to zarówno te usługi komercyjne, jak i te, które są usługami społecznymi.
Znaczy, nie wypiję pan rady, natomiast nie ma czegoś takiego jak uniwersalna usługa publiczna, czy też komunalna dla mieszkańca, tak? Nie ma czegoś takiego. To jest uniwersalizm, który nie funkcjonuje w rzeczywistości. Mówimy o konkretnych rzeczach w konkretnym miejscu. W jednej wsi będzie to świetlica, która jest potrzebna, bo dzieci nie mają gdzie się spotykać, nie mają gdzie odrabiać lekcji, nie mają gdzie się integrować, nie ma miejsca na nawet na orkiestrę przy Straży Ochotniczej. To są problemy na miejscu, tak? Nie ma czegoś tak jak uniwersalna
usługa. No, ale zaczęliśmy dyskutować na temat właśnie budżetów obywatelskich właśnie dlatego chyba. Znaczy nie dlatego, żeby to była tylko taka jakaś, bym powiedział, nowa moda, tylko dlatego, że chcemy, żeby obywatele mieli takie poczucie, że część swoich pieniędzy, przecież te wszystkie pieniądze budżetowe są ich, ale że część tych pieniędzy mogą wydać na takie rzeczy, które są najbliżej ich.
Polepszają jakość życia.
Polepszają jakość życia.
Budżet obywatelski w ogóle jest kapitalną sprawą. Ja powiem na przykładzie, jestem tczewianinem mojego osiedla, gdzie wreszcie dzięki budżetowi obywatelskiemu doczekałem się wymiany chodnika wokół mojego bloku, więc dla mnie jest ta sprawa kapitalna. Możemy się śmiać, że jest to błaha, ale nie błaha. Tak samo jak wrócimy do obszarów wiejskich, do małych miejscowości, czy oświetlenie chodnika, czy dobre przejście dla pieszych, czy dobra droga, czy sam chodnik wokół bardzo ruchliwej drogi. Naprawdę są to bardzo ważne i kapitalne sprawy, o które trzeba zadbać. I ta perspektywa, która jest finansowa z Unii Europejskiej, no, chcemy, żeby została właśnie jak najlepiej wykorzystana na obszarach wiejskich.
Choć mnie się cały czas wydaje, że też bardzo ważnym elementem jest ta łączność ze społeczeństwem. Budżet obywatelski jest taką formą,
oczywiście,
ale jest cała masa różnych innych także form, które powodują, że nie uszczęśliwiamy ludzi na siłę, nie oferując na przykład w miejscu, gdzie ludzie nie jeżdżą na rowerach ścieżkę rowerową, tylko tam akurat proponujemy ludziom coś, co jest dla nich tą rzeczą najpilniej potrzebną. To o to chodzi.
Stąd się wziął.
Nie bądźmy peweksami, nie łączmy dwóch systemów walutowych. Znaczy, czym innym jest, bo Krzysztof tu mówił o takich małych środkach na obszary wiejskie. To absolutnie to są dwie różne rzeczy. To znaczy tak, na przykład tam w niektórych gminach jest fundusz sołecki, to jest też tam kilkaset tysięcy złotych. Rzeczywiście on w ramach tej małej organizacji pracuje, są budżety obywatelskie, ale środki unijne, integracja wokół środków unijnych, to powinny być ważne przedsięwzięcia, może nawet ponadlokalne, które pozwalają polepszyć jakość życia i polepszają jakby cywilizacyjnie nas do przodu. Że jestem przeciwnikiem wydawania środków unijnych na to, żeby zrobić na przykład 14 świetlic, bo potem jest tak jak u mnie kłopot, że te świetlice trzeba ogrzać, potem je trzeba utrzymać, potem trzeba instruktorów do każdej świetlicy i każda taka świetlica generuje kilkadziesiąt tysięcy wokół. Trzeba przemyśleć ten system. Ten system musi być integrowany i to zostawmy gino. Natomiast ja mam też dobry przykład z obwodnicą Pelplina, która też była takim oczekiwanym przez nas wiele lat bardzo dużym przedsięwzięciem. Jedną z największych inwestycji unijnych, drogie przetargi wtedy były ponad 100 milionów złotych. Ale muszę powiedzieć tak, i to był jakiś wehikuł, który pozwalał pewne rzeczy przenieść. To znaczy łączenie drogi 91 z autostradą. Ale dzisiaj, po tylu latach, po prostu wskutek też takiej chyba zaniedbania samorządu lokalnego, tam nie ma ani jednego miejsca pracy. Powstała tylko jedna stacja diagnostyczna.
No ja myślę, że w ogóle patrzmy to na te rzeczy dużo większą uwagą niż do tej pory. Bardzo wam dziękuję. Przypomnę, że dzisiaj taki dzień, że te buty, były pełne buty dzisiaj, jakieś skarpety, te prezenty się pojawiły.
Agresywnie oczekujemy.
Aha, dobrze. Ja przypomnę moimi gości Ryszard Świlski, Patryk Dębski, Aleksander Wandowski, Krzysztof Pałkowski. Bardzo panom dziękuję.
Dziękujemy.